W Radiu Kraków Kultura na co dzień. Podejmujemy teraz rozmową gościa, człowieka, który ma radio w sercu. Myślę, że od dziecka człowiek, który związany jest z kulturą w sposób organiczny, powiedziałbym. Kulturą, szczególnie muzyką Bacha, tak mam czasem wrażenie, przeżywa to, co się dzieje na co dzień. Bogdan Frimorgan, który jest, gdybyśmy chcieli opisać też różne funkcje, to moglibyśmy powiedzieć tak, kurator i wydawca, autor albumów fotograficznych, wystaw, studiował anglistykę na UJ-cie w Krakowie i znalazł się w Londynie i właściwie Londyn jest teraz jego głównym miastem, prosto z Londynu, zresztą ten krakowski upał się, przez ten krakowski upał przedzierał. Przez wiele lat pracował dla serwisu światowego BBC, proszę państwa. Jest korespondentem radia RMF FM właśnie ze stolicy Zjednoczonego Królestwa i współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi, przede wszystkim w Krakowie. Jest też członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Nadzorczej Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Dzień dobry.
Witam, cześć Robert.
Jak ten upał odnajdujesz krakowski po przesiadce lotniczej w Balicach?
No słuchaj, wysiadłem z tej bańki klimatyzacyjnej z samolotu o godzinie 1:30 w nocy, bo samolot tradycyjnie już opóźniony. No i myślałem, że wylądowałem w Maroku.
No właśnie to jest ciekawe, bo nasz kolega redakcyjny Jacek Bańka właśnie wrócił z Maroko i w Maroku akurat było 10 stopni mniej niż w Krakowie, więc może Maroko jest też takim miejscem, w którym możemy się nieco schłodzić. Albo możemy też reklamować Kraków jako... Przy okazji, właśnie odbywa się Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. To już jedna z bardzo tradycyjnych, właściwie obwieszczających też początek lata imprez kulturalnych, bo zawsze, kiedy zaczyna się lato, wiemy, że jest Festiwal Kultury Żydowskiej, zresztą pod patronatem Radia Kraków, ale w ramach tego festiwalu będziemy mogli spotkać się z tobą właśnie w sobotę najbliższą. Opowiedz, to się kryje pod hasłem słowo, obraz i refleksje. To jest oczywiście związane z wydawnictwem Austeria, które wydaje twoje książki, a spotkanie odbędzie się w Żydowskim Muzeum Galicja, to jest ulica Dajwur 18.
Cóż mogę powiedzieć? Muzeum, Żydowskie Muzeum Galicja to mój matecznik poniekąd, bo jestem związany z tą piękną instytucją od samego początku, od 2004 roku. Serdecznie przyjaźniłem się z Krysem Schwartzem, który był założycielem, poniekąd bardzo skromnie pomagałem mu w organizowaniu tego wspaniałego miejsca, więc gdzież indziej. Tam czuję się najlepiej, to jest miejsce, które organizuje wiele wspaniałych wystaw, inicjatyw i tym podobne. Moje spotkanie autorskie, poniekąd rozmawiamy sobie tutaj, niech to będzie taką próbą generalną przed tym spotkaniem. Słowa, obraz, refleksje. Trzy takie proste stwierdzenia, bo zajmuję się słowem, bo operuję obrazem, bo czasami się zastanawiam nad tym, co się dzieje wokół nas, szczególnie teraz, nad tym szaleńczym czasem. Wspomniałeś też o wspaniałym wydawnictwie Austeria, z którym jestem związany i kibicuję mu też praktycznie od początku. Wspaniali ludzie, którzy wydają niezwykle wartościowe rzeczy. Czuję się zaszczycony, że moje książki mogą się znaleźć wśród naprawdę bardzo, bardzo wspaniałych twórców. Także zapraszam na godzinę 17 w sobotę. Będziemy rozmawiać głównie o książkach, ale nie tylko pisanych, również i o tych fotografowanych, bo również mam na koncie kilka albumów fotograficznych, ale myślę, że generalnie będziemy rozmawiać o życiu, o świecie, o tym, co się wokół nas dzieje.
Firmografia to bardzo ładne słowo. To jest jeden z tytułów esejów danego przez wydawnictwo Austeria. To jeden z powodów tego spotkania. Natomiast tak mi się przypomniał przy okazji Frank Zappa, który kiedyś ironicznie powiedział o tym, że pisanie o muzyce to jest trochę jak tańczenie o architekturze, czyli pisanie o fotografii to jest właśnie co powiedział Frank Zappa.
To jest trudne w momencie, kiedy się nie zajmujesz fotografią i nie zajmujesz się pisaniem. Ja w pewnym momencie, ponieważ najpierw od zawsze, jak wspomniałeś, zajmuję się słowem, ale takim słowem radiowym, słowem newsowym, słowem bardzo zwięzłym, szybkim, który musi przekazać pewną treść w możliwie jak najprostszej formie. Ale też od zawsze fotografuję i całkiem zaskakująco przyszedł taki dziwny okres w moim życiu, kiedy zorientowałem się, że mogę potraktować moje pisanie, już to bardziej takie kreatywne, osobiste, w ten sam sposób jak fotografię. Czyli ja praktycznie rzecz biorąc fotografuję słowem. Tak nazwałbym te moje książki.
To pięknie, ale tak ja śledzę też twoje wpisy na mediach społecznościowych. To są czasem takie małe arcydzieła, które... Nie, bo też mają duży oddźwięk, prawda? To dotyczy też tego, co się dzieje, tego czasu ołowiu poniekąd, który jest nam dany, a innego nie mamy przecież. Ty, czy mi opowiadałeś w czasie Wielkiego Tygodnia festiwalu Misteria Paschalia, że właściwie teraz przez ostatni czas słuchasz pasji Bacha, prawda? I one jakoś rezonują też w tobie, prawda?
Kochany, codziennie. Codziennie słucham jednej albo dwóch nawet. Wczoraj wysłuchałem najpierw Mateuszowej, potem Janowej. Nie rozstaję się z nimi. Stały się takim zegarem mojego życia, muszę ci powiedzieć. I daje mi to pewną siłę i pewien spokój, dlatego że jest to niezwykłe, mimo że te pasje oczywiście opowiadają, jak wiemy, o strasznym okrucieństwie, z którym żyjemy, szczególnie my tutaj w Polsce, w kraju przecież bardzo katolickim, mamy to jakby we krwi, aczkolwiek podchodzę do tego troszeczkę z innego punktu widzenia, ale one mi dają jakiś taki spokój, który pozwala mi zmierzyć się z tym światem zewnętrznym, z tym czasem ołowiu, jak go ładnie określiłeś, na jakimś tam poziomie uspokojenia. Pasje bachowskie są zawsze, no nie zawsze były z nami, bo jak wiemy, to dopiero przecież Felix Mendelssohn. Dziękuję ci, Feliksie, że po tylu latach odkryłeś Bacha ponownie dla nas. Ale jest to niezwykłe, jakim balsamem dla duszy potrafi być ta muzyka.
Felix Mendelssohn, ale tak swoją drogą, gdy my teraz właściwie odkrywamy przez ostatnie lata Bacha na nowo, bo to jest trochę jak z Wernicksem, z tym kolejne warstwy obrazu się domalowane przez ten romantyczną retorykę. Doszukujemy tych nawet płyta tygodnia, czyli nowe nagrania suit orkiestrowych Bacha pokazują, że można jeszcze w Bachu znaleźć pokłady zupełnie niespodziewanych emocji, a to jest... Mam taki pomysł na kolejną książkę może właśnie. Opisanie tego czasu, który przeżywamy, tego na początku strasznego szoku wywołanego wojną i tym, jak można pewne uspokojenie, tak bym to nazwał, duszy, znaleźć właśnie w muzyce Bacha.
Muszę ci powiedzieć, że napisałem książkę, która czeka na publikację, ukaże się chyba pod koniec sierpnia, gdzie muzyka Bacha jest takim punktum. Pojawia się kilkakrotnie w ciągu tej książki. Jest to bardzo osobista książka, którą napisałem po śmierci mojej matki. Ale ten Bach mnie prowadzi jakby za rękę w tej książce. Pojawia się bardzo niespodziewanie, pojawia się w momencie spaceru po ulicach Krakowa, pojawia się nawet w czasie pogrzebu, pojawia się w tym takim trudnym czasie tej wczesnej żałoby, która potrafi być bardzo, bardzo drapieżna. I znowuż wykonuje tą samą funkcję. Jest takim wielogłosem jakby, który się pojawia, żeby mi przypomnieć o tym, że jednak istnieje jeszcze inny świat. Jest ten świat ducha, który może uspokoić. Czasami jest to konkretny utwór, czasami jest to konkretny instrument, czasami jest to konkretne wydarzenie, ale ten Bach, przedziwny Bach, który wiesz, podróżuje niespodziewanie przez te 400 lat i łapie mnie za rękę i prowadzi tu i ówdzie. Nie wiem, jak spłacę ten dług temu Johannowi Sebastianowi. Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek uda, ale w moich książkach go spłacam.
Czy w tej książce, która ukaże się pod koniec sierpnia, jak mam w wydawnictwie Austeria, będą fotografie?
Będą trzy fotografie. Będą tylko, będzie zdjęcie na okładce, będzie zdjęcie w środku, które jest taką cezurą ważną w tej książce i będzie na samym końcu. Nie zdradzę, jakie to będą zdjęcia, będą to zdjęcia bardzo nie moje, aczkolwiek moje.
Fotograf tylko pozornie fotografuje, w rzeczywistości porządkuje świat na swoich zasadach. To tak a propos filmografii mi się przypomniało. Warto, proszę państwa, też sięgać po książki Bogdana Frimorgana i warto wybrać się na spotkanie w Muzeum Galicja w najbliższą sobotę o 17:00. A przy okazji, ty mówiłeś, jest inny świat, to przypomniała mi się piosenka Antoniny Krzysztań, I też przypomniało mi się to, że ty przecież też śpiewałeś i jesteś wielkim miłośnikiem Leonarda Cohena. I tak sobie też przypomniałem, że przecież w latach 80. Kraków był bardzo ważnym centrum cohenowskim, bo przecież w Krakowie odbywał się festiwal Leonarda Cohena i to organizowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, prawda? I ty byłeś laureatem jednego z tych festiwali.
Słuchaj, niech się drapnę w moją pamięć. Tak, zdaje się, że drugie miejsce na jakimś festiwalu piosenki studenckiej. Ale akurat śpiewaliśmy piosenkę Wojtka Bellona wtedy. Tak? No. Poniekąd bardzo zbliżona liryka. Tak. Cohen, kolejna postać w moim życiu, któremu zawdzięczam wiele. Gdyby nie Cohen, nie poznałbym mojej dziewczyny, która później została moją żoną i została matką moich dzieci i babcią moich wnuków.
Leonardzie,
mój drogi, gdyby nie Cohen, nie przeżyłbym wielu wzruszeń. Gdyby nie Cohen, nie tłumaczyłbym wielu piosenek Cohena.
Proszę bardzo.
W końcu, gdyby nie Cohen, nie rozkochałbym się ponownie w nim, słuchając jego dwóch ostatnich płyt, które są po prostu nieprawdopodobne.
Ale też Pożegnaniem ze światem, prawda? Ta ostatnia płyta.
Tak, ostatnie dwie, tak.
Tak, tak, gdzie on mówi, że jest już gotów, oh Lord. Ale nie, przy okazji tak myślałem, że Kraków to trochę takie miasto Leonardo, bo Leonardo da Vinci, wiadomo, i Leonard Cohen. Leonard Cohen, który, jak mówimy, miał... bo powiedzmy sobie, że w pewnym momencie Leonard Cohen stał się bardzo popularny w Polsce, ale gdy na początku lat 80. powstawał ten festiwal, to on nie był tak popularny. I to był... On był też odkrywany często dzięki człowiekowi, który pochodzi też z Małopolski, bo z Tarnowa, mówię o Macieju Zębatym.
Oczywiście. Tak.
I ten festiwal spowodował, że Kraków był takim właśnie centrum miłości do Leonarda Cohena. Ja tak sobie czasem żartuję, że skoro Kraków jest miastem literatury UNESCO i mamy takie różne ławeczki na plantach różnych poetów, pisarzy, to powinna być taka ławeczka też Leonarda Cohena.
Oczywiście, bo ktoś taki jak Zębaty, wspaniały człowiek, odkrył pewne wrota i otworzył je, tłumacząc z języka angielskiego bardzo sprawnie, bardzo pięknie, lirycznie na język polski piosenki Leonarda Cohena, pieśni Leonarda Cohena, czyli nazwałem je piosenkami, przepraszam cię, Leonardzie. I po prostu porwał za sobą połowę Polski. Ludzie wtedy słuchali Cohena, myśmy tego Cohena również grali na scenie. Wtedy się ludziom tłumaczyło na język polski to, o czym on śpiewał, mm-hmm. dlatego że to były te czasy, wiesz, i to nie tylko Cohen, to wiesz, to były czasy, kiedy Joni Mitchell zaczynała pojawiać się na naszych scenach, to były czasy, wiesz, tej sceny folkowej, amerykańskiej, którą próbowaliśmy w jakiś sposób tłumaczyć. Ja wtedy studiowałem anglistykę tutaj niedaleko.
Trzeba powiedzieć, że dostać się na anglistykę, na Uniwersytet Jagielloński, no to było, to był duży wyczyn, bo bardzo dużo było chętnych i duży odsiew, więc ci, tak mam wrażenie, jeżeli się człowiek dostał, widział swoje nazwisko na liście przyjętych w Paderewianum, prawda?
Ta, w Paderewianum, którego już nie ma.
To jeszcze był inny
ta.
Budynek, prawda? To się człowiek czuł, jakby Pana Boga za nogi złapał.
Ale muszę ci powiedzieć, ja dostałem się na studia w tym niezwykłym czasie, o którym często zapominamy. To jest czas tych pierwszych 17 miesięcy wolności.
Karnawał Solidarności.
Czyli
tak?
Niezależne
zrzeszenie studentów wtedy
tak
powstawało.
Tak jest, tak. Także na moim egzaminie wstępnym, obok egzaminatorów, siedział przedstawiciel z Niezależnego Związku Studentów, który... Zrzeszenia Studentów. Czy to już studiujący anglistykę czy polonistykę, który uważał na to, jak ten egzamin przebiegał. Czyli jeżeli ktoś naprawdę był na poziomie, to nie było takiej szansy, nie było takiej szansy, żeby ktoś go odrzucił tylko dlatego, że było inne nazwisko z nieco grubszą kopertą leżącą na parapecie. Także miałem szczęście. To nie dlatego, że byłem takim gigantem, po prostu takie były czasy.
I tak żyjesz sobie teraz w Londynie, ale czasem pojawiasz się w Krakowie, to masz mieszkanie i z tego, co pamiętam, to ty przyjąłeś ludzi z Ukrainy do swojego domu w Krakowie.
Słuchaj, no ja niechętnie mówię o tym, ale to chyba obowiązek każdego, kto ma kawałek dachu nad głową.
Zostawiłeś klucze, proszę bardzo, proszę. No i tak właściwie to... Nie wiem, jak to określić, ale okej. Czekamy na tę książkę, bo to książka, której będzie się pojawiał Kraków, Bach i jeszcze przy okazji jeszcze jedna piękna miejscowość, która właściwie jest w pewien sposób połączona też z Krakowem. Kiedyś mi się tak śniło, że niedaleko Radia Kraków jest takie miejsce przy ulicy Wrocławskiej, że się przechodzi na drugą stronę i jest Landskorona. Po prostu. Ale to mówię właśnie o Landskoronie. Jesteś też autorem pięknych, czarno-białych, cudownych zdjęć z Landskorony. I jest chyba taki album też.
Jest taki album. Słuchaj, ja się param taką fotografią, której nie zależy na wystawach, nie zależy mi za bardzo na wiesz, jakichś specjalnych spotkaniach autorskich i tak dalej. Natomiast po kilku latach pracy nad czymś, intensywnej czy też mniej, zazwyczaj rodzi się książka, album. I te moje albumy to są albumy zbiorowe, w sensie jest autor zbiorowy. To znaczy, na przykład wspomniałeś o Landskoronie, jest to album na temat opowiadający o tej pięknej miejscowości, w której urodziła się moja prababka. W ogóle ja odkryłem zupełnie przypadkiem, że pochodzę poniekąd z tego pięknego miejsca i zamarzyło mi się od razu, bo wiesz, no bardzo łatwo przyjeżdżać, kupić może nawet jakąś chatę, bywać na zasadzie turystycznej, ale zawsze czułem, że chcę coś dać temu miejscu i prawie natychmiast się pojawił pomysł z książką. Zdjęcia miałem, natomiast zwróciłem się do ludzi poprzez serwisy społecznościowe, żeby do mnie napisali, żeby opisali jakieś fajne zdarzenia, jakieś anegdoty, jakieś wspomnienia związane z Landskoroną. Nawet jeśli nawet w tej Landskoronie nie byli, a chcieliby przyjechać. I oni stworzyli warstwę tekstową. Ja po prostu musiałem to zredagować i powstał album, po czym jak każda moja książka się musi w jakiś sposób urodzić i urodził się podczas bardzo, bardzo fajnej imprezy w tamtejszej Arce. To jest taka piękna, artystyczna kawiarnia w Landskoronie, gdzie ludzi witały panie ubrane w lokalne ludowe stroje i śpiewały przyśpiewki, które kiedyś kobiety z Landskorony śpiewały przy skubaniu gęsi, bo tak sobie zażyczyłem. I tak ta książka się narodziła. Zresztą to nie jest pierwsza książka, gdzie ja staram się zebrać wokół pewnego projektu grupę ludzi, bo wtedy czujemy się po pierwsze grupą, poza tym czujemy, że to jest nasz wspólny projekt. Podobną książkę popełniłem kiedyś w Londynie, poświęcona jest budynkowi BBC, który
przestawał. No tak, ale ty pracowałeś przez długi czas BBC i byłeś chyba też nawet szefem techników, tak?
Słuchaj, ja przez wiele lat pracowałem jako inżynier dźwięku, czyli tam to troszeczkę inaczej wygląda. Było to bardzo cudowne przeżycie, dlatego, że wiesz, rano mogłem nagrywać kwartet smyczkowy, w południe mogłem realizować jakieś słuchowisko radiowe, a wieczorem jakąś na żywo audycję informacyjną. Także było to bardzo...
Albo zrobić wywiad ze Stingiem i znaleźć jakieś polskie koneksje, prawda?
Albo zrobić wywiad ze Stingiem, to już, prawda, moja praca radiowa wkraczała później i zdarzało się tak, no wiesz, mieszkając w Londynie, będąc korespondentem, bardzo często
Ale
się
Ale jak to było właśnie z tym polskim jakimś motywem w biografii Stinga, bo ty to od niego wydobyłeś, tak?
Słuchaj, spontanicznie to jakoś... Jeżeli mamy czas, to ci opowiem. To było bardzo, bardzo, bardzo śmieszne spotkanie. Dlatego, że cały enturaż Stinga, pamiętam, twierdził, że to jest niemożliwe, żebym mógł z nim zrobić wywiad. Bo jest telewizja i tak dalej, a ty, człowieku z jakiegoś tam radia z Polski, to w ogóle spadaj. Ale ja się uparłem i przyszedłem tylko po to, żeby sobie tam być. No to mi powiedzieli, dobrze, no to przyjdź. No więc przyszedłem 10 minut wcześniej, otwiera mi Sting. I mówi, skąd jesteś?
Jako odźwierny.
Skąd jesteś? Ja mówię, jestem z radia z Polski, tutaj mieszkam w Londynie, ale no to chodź, od razu pogadamy. Aha. I okazało się, że ten cały enturaż, i to jest w ogóle informacja dla dziennikarzy na całym świecie, że zazwyczaj ludzie znani są bardzo, bardzo bezpośredni, otwarci, fajni, tak. przystępni, natomiast jest ta otoczka, ta tkanka, która musi w jakiś sposób dowieść, Że robi to, co robi i bierze za to pieniądze. Bardzo fajna rozmowa bezpośrednia i wtedy mi powiedział, że miał wujka, nazywał się Stan, czyli był Stanisław.
Stasiu, tak.
Prawda? I bywał u niego w domu bardzo często i wiesz, ludzie zazwyczaj się otwierają bardzo szybko. Nie jeden taki, pamiętam wokalista Aerosmith, również zaczęliśmy rozmowę od tego. Okazało się, że cała połowa jego rodziny jest z Polski.
Także. No właśnie, to kto nie jest z Polski? Nie ma. Dobrze. Filmografia to bardzo ciekawy album. Tutaj zdaje się na okładce jest Berlin, ale to już jest... inna opowieść, tak sobie myślę, można by snuć te wątki i pomyślmy sobie też o tym, o Bachu, bo to pod koniec sierpnia pojawi się książka Bogdana Frimorgena, gdzie Bach i Kraków będą w jakiś sposób ze sobą spleceni. Przede wszystkim, proszę Państwa, zapraszamy w najbliższą sobotę o 17 do Żydowskiego Muzeum Galicja, to ulica Dajwur 18, o 17 słowo, obraz, refleksje, spotkanie autorskie z Bogdanem Frimorgenem, który dziś był gościem programu Radio Kraków Kultura na co dzień. Dziękuję Ci bardzo.
To ja Ci serdecznie dziękuję.